Psalm 64. Nazwałem go, zatytułowałem go w taki sposób, że to jest lęk przed wrogiem, albo co robić w życiowych bitwach. Co robić w życiowych bitwach. Tak można go sobie zatytułować. W życiu Saula, w życiu Pawła, w życiu Dawida, widać to zmęczenie, tak? W życiu Dawida są dwa takie główne momenty, kiedy on ucieka. Raz to ucieka dosyć często przed Saulem, którego ściga, to jest jego teść, tak? Nic dziwnego, teść, nie? A drugi to jest moment, kiedy ucieka przed swoim synem, Absalomem. To wydaje mi się, że to w poprzednim psalmie 63 mogło być. Ciężko to stwierdzić, ale te psalmy pasują do tych sytuacji najbardziej. Czyli momenty, w których on musi uciekać. Raz ucieka przed Saulem, raz ucieka przed swoim synem Absalomem. My musimy pamiętać, kiedy czytamy to, że jeżeli mówimy o walce, to przede wszystkim my nie walczymy z krwią i z ciałem. Co to znaczy? Że nie walczymy z drugim człowiekiem, prawda? Jeżeli cokolwiek dzieje się w naszym życiu, jasne, że stoi za tym jakiś człowiek, tak? Bardzo często to będzie bliska nam osoba, która psuje nam, w cudzysłowie to mówię, psuje nam życie, albo może to być jakiś sąsiad, może to być kierownik, ktokolwiek gdzieś tam dookoła, który, mówię w cudzysłowie, psuje nam życie, dokucza nam w jakiś sposób, prawda? Ale mówię, my powinniśmy wiedzieć i pamiętać to w głowie przez cały czas trzymać. My nie walczymy z krwią i z ciałem. Nasza walka jest, jak to jest powiedziane w liście do Efezjan, 6 rozdział i 10 wiersz, jest przeciwko szatanowi i jego zastępom. I nawiązując do dzisiejszego dnia, czyli zesłania Ducha Świętego, tak jak to wspomniałem w modlitwie i to gdzieś leży głęboko w moim sercu, gdyby nie Duch Święty, to bylibyśmy właśnie sierotami. Sieroty, które być może gdzieś tam mają wspomnienie, jakieś mgliste wspomnienie, ach, byli rodzice, była mamusia, był tatuś i było fajnie, a my moglibyśmy wspominać, ach, był Pan Jezus, jakiż On cudowny był. Był i poszedł. Skończyło się. Tak? I zostalibyśmy sierotami ze wspomnieniami, jakimiś tam trochę słodkich, trochę gorzkich wspomnień. Ale tak nie jest, bo nie jesteśmy zdani na samych siebie. Nie jesteśmy zdani na samych siebie i to jest cecha charakterystyczna Bożych dzieci. Tak? Również i Dawida. A więc co powinniśmy robić w życiowych bitwach? Czytamy ten psalm, pierwsze trzy wiersze. Pierwsza kwestia i pierwsza porada Dawida, można powiedzieć, to jest szukać ochrony Pana. Szukać ochrony Pana. Przewodnikom wichuru, psalm Dawidowy. Słuchaj, Boże, głosu mojego, gdy się żalę. Ustrzeż życie moje od... Przepraszam, jak to się wyłącza?
Po lewej stronie.
A, bo to mi przeszkadza troszeczkę. Dziękuję. Słuchaj, Boże, głosu mego, gdy się żalę. Ustrzeż moje życie od lęku przed wrogiem. Ukryj mnie przed zgrają złych, przed zgiełkiem złoczyńców. Słuchaj, ustrzeż, ukryj. Tak? Takie tutaj są czasowniki, które pierwsze się pojawiają. Jest żal, to nie jest tylko modlitwa jakaś tak ogólnie, to jest żal, to jest taki płacz z serca. Mam przed oczami od razu swoje wnuki, takie wiecie, 2-, 4-, 6-latki, kiedy one płaczą, kiedy coś się dzieje, to jest po prostu żal straszny, że po prostu w tym momencie, kiedy on nie dostał tego chrupka czy czegoś tam, to po prostu to jest koniec świata, ma wielki żal. Oczywiście tu jest sprawa dużo poważniejsza w naszym życiu, ale przez cały czas jest potrzebna taka wizja dojrzałego człowieka. Wizja tego, co my mamy. No bo to jest takie charakterystyczne dla dzieci. Tak? Nie dostał tego, co chciał. Tak? Jeden z naszych wnuków ma szczególnie z tym problemy. Kiedy nie smakuje mu jedzenie, to on wpada w płacz. W histerię. Bo to nie jest dobre. On tego nie lubi. On nie lubi nikogo. Bo mu nie smakuje. Bo mu nie smakuje jedzenie. To jest irracjonalne, to jest bez sensu, można by powiedzieć. Ale my jesteśmy bardzo podobni w takich momentach, kiedy nie widzimy pełnego obrazu, kiedy nie widzimy tego, co Bóg ma dla nas przygotowane, z łatwością popadamy w taką rozpacz. Ale tutaj ten żal jest czymś takim uzasadnionym. Ten żal jest dojrzały, dorosły. Żal dlatego, że on skierowuje go do Boga. To nie jest żal i wypominanie Bogu, to jest żal, jakby takie boleść w sercu, którą wylewa przed Bogiem. I to jest dobre. I to jest dobre. Szukaj ochrony Pana. Szukaj, kto może ci pomóc. Ponieważ pytanie, jakie możemy i powinniśmy sobie zadać w takim momencie, to jest to, co mnie zniewala. Co mnie paraliżuje. I naprawdę warto sobie takie pytanie zapisać, zadać je sobie. Co mnie paraliżuje, co mnie zniewala? Co sprawia, że czasami nie chce mi się nie tylko wyjść z łóżka, nie chce mi się jeść, nie chce mi się w ogóle żyć? Bywają takie momenty w naszym życiu, jeżeli coś naprawdę jest takiego uciążliwego i jest to utrapienie, które wydaje się nie ma wyjścia z tego momentu, z tej sytuacji. Ale zwróćmy uwagę, co Dawid mówi. Słuchaj głosu mojego, gdy się żalę, ustrzeż życie moje od lęku przed wrogiem. Nie tylko mówi o wrogu jakimś, to może być cokolwiek, to może być kwestia twojego zdrowia, to może być kwestia twoich finansów, to może być kwestia jakiegoś cierpienia, jakiegoś wstydu, tak? Ale on mówi, co jest jeszcze gorsze w tym, to jest lęk przed tym, lęk przed chorobą, przed krachem finansowym, przed problemami finansowymi, lęk przed cierpieniem, wstydem i wreszcie lęk przed śmiercią. Bo to jest najbardziej charakterystyczne dla wszystkich ludzi i na głos my tego prawie nigdy nie mówimy, prawie nigdy, ale my mamy wrodzony strach przed śmiercią. I nie tylko przed umieraniem samym, przed cierpieniem, agonią, przed samą śmiercią. Co dalej? Wmawiamy sobie, nie ma Boga, nie ma konsekwencji, nic nie ma. Jest piasek, łopata, koniec. Wmawiamy sobie, chcielibyśmy, żeby tak było. Ale mamy strach przed śmiercią, bo nie wiesz, co tam ciebie naprawdę będzie czekać. I zobaczmy tylko kilka fragmentów. List do Rzymian, 8 rozdział, 15 wiersz. List do Rzymian 8, 15. Mówi tak, bo ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi, jeszcze 14 czytam, i teraz 15, wszak nie wzięliście ducha niewoli, by znowu ulegać bojaźni, lecz wzięliście jakiego ducha? Ducha synostwa. Co ten duch woła? Abba, ojcze. Czyli to nie jest zawołanie spoufalające się, ale jest to zaufanie, no właśnie, pełnego zaufania. Ufam, że Ty jesteś w stanie mi pomóc. Ty jesteś w stanie mi pomóc. Znowu z dziećmi, od razu mam przed oczami wnuki. Niektóre sytuacje są przedziwne. Jeżeli się nie wyśpią, niektóre znowu, takie nie będę wymieniać po imieniu, niewyspany był, byliśmy w fajnej sytuacji, byliśmy razem, byliśmy na plaży, było słonko, wszystko było pięknie, ale on był niewyspany po prostu. I w pewnym momencie zmoczył sobie kawałek rękawa. Ja nawet nie wiedziałem, co się stało. Nagle wybiegł, bo bawili się przy brzegu, wybiegł i woła. Mama, mamy nie było, jestem tylko ja, nieszczęsny dziadek. Ale jest pusta plaża, nie ma, ale on woła, mama, mamo. I tak woła i mówi, no, kiedyś mu się znudzi, wreszcie przestanie i zobaczy, że jest tylko dziadek. W każdym razie on wołał mamę bez względu na wszystko. Tak? Miał to gdzieś zakodowane. I nie wiem, w którym momencie wreszcie do niego dotarło i mówi, ja pytam, co się stało? Poklapałem sobie rękawek, jest mokry rękawek. Okej, da się z tym żyć. Da się z tym żyć, przeżyjemy to. Ale miał wbudowane to, żeby wołać do mamy, wołać o pomoc. Mama przychodziła mu na myśl. My wołamy Abba, Ojcze, i to jest wbudowane w nas, wbudowane w Boże dziecko. Nie szukam tylko w sercu i w myślach ratunku ziemskiego. Nie ma nic złego w lekarzach, lekarstwach, szpitalach i tak dalej. To jest błogosławieństwo. Ale mam w sercu pierwszą myśl, Abba, Ojcze. A mam zaufanie do Boga, tak jak dziecko ma zaufanie do swojej matki czy do swojego ojca. ale jest to wołanie. I to wołanie musi się wydobyć z nas. To nie tylko pozostawać na takim etapie, o Bogu sobie pomyślałem. No dobrze, że pomyślałeś, wołaj. To są naprawdę proste rzeczy. Niedawno też zwróciłem czyjąś uwagę na to. Mówię, no jak z podnoszeniem rąk? A podnosisz ręce, a klękasz przed Bogiem? Nie, dlaczego? Jest jakieś takie przykazanie w Nowym Testamencie? Nie ma takiego przykazania. Ale chrzest wygląda równie, przepraszam, równie głupio wygląda. Chrzest wygląda głupio, no co to takiego? Bez przesady, wygłupiacie się. No, w końcu wierzysz w sercu, to wierzysz, tak? Nie. Nie. Bóg ma upodobanie w prostych rzeczach. I te proste rzeczy masz robić każdego dnia. Wstań, czytaj słowo, podnoś ręce, uklęknij przed Bogiem, zawołaj do Niego, Abba Ojcze, wypowiedz to na głos. To, jak ja czytam te psalmy, jeżeli ktoś to śledzi, bo właśnie to i tak szybko poszło, powiedzmy, ja ten jeden psalm czytam przez cały tydzień, często i dłużej. I często, kiedy rano wstaję, czytam go na głos. Czytam go na głos, raz, drugi, trzeci, setki razy. Czytam go na głos. To są proste, banalne rzeczy. Ja nie robię z tego wielkiego dogmatu, jakiegoś bohaterstwa duchowego, ale z prostych, zwyczajnych rzeczy składa się albo twoje zwyciężanie, albo upadanie. Albo twoje zwyciężanie, albo upadanie. Jeżeli lekceważysz te proste rzeczy, to one prowadzą do upadania. Proste zaufanie Bogu w prostych rzeczach. To właśnie przychodzenie do Boga, szukanie ochrony u Pana. Bo jeżeli nie, to będziesz sparaliżowany. Przyjdzie jakikolwiek strach. Jeszcze nie mówię już, że przyjdzie od razu, tutaj rakiety lecą, tak? Będzie tylko strach przed tymi rakietami. Strach przed niepowodzeniem, strach przed chorobą. I już będziesz koniec, to już jest... Umarłem. Naprawdę? Nie ma Boga? Rzymian 8:15, to czytaliśmy. Ten Duch świadczy wespół z Duchem naszym, jesteśmy Bożymi dziećmi. Hebrajczyków 2:15 otwórzmy. Jeszcze dwa miejsca. Hebrajczyków 2:15. Hebrajczyków 2:15. Znowu o Panu Jezusie, tak? Jest mowa o tym, że mam udział w tym, co On zrobił. I teraz 15 wiersz tak zaczyna się w środku. I aby wyzwolić wszystkich tych, którzy z powodu lęku przed czym? Przed śmiercią przez całe życie byli w niewoli. Stąd jest wszelkiego rodzaju takie fałszywa religia, czyli próby udobruchania jakichś tam bóstw, jakiegoś tam pecha albo szczęścia. W to wierzymy, naprawdę. Ludzie wierzą w takie rzeczy. Oni przez cały czas w lęku przed śmiercią, przed niepowodzeniem, przed katastrofą, oni przez całe życie żyją w czymś takim i próbują udobruchać jakieś tam swoje bóstwa. 1 Jana 4,18. Jeszcze jeden fragment. 1 Jana, Jakuba, Piotra, Jana. 1 Jana 4,18. Bardzo podobny fragment. Mówi, że aż trzy razy tylko w tym miejscu to się pojawia. Mówi, w miłości nie ma bojaźni, nie ma strachu. Wszak doskonała miłość usuwa bojaźń, gdyż bojaźń drży przed karą. Kto się więc boi, nie jest doskonały w miłości. Jeżeli opanowała twoje serce doskonała, prawdziwa miłość Boga, wiesz, jak bardzo ciebie kocha, nie boisz się niczego. Wtedy jesteś prawdziwym bohaterem. Owszem, możesz płakać, możesz mieć ten żal, tak jak Dawid, możesz się żalić przed Bogiem, ale Bóg da ci odwagę. Bóg będzie po twojej stronie, On ciebie nigdy nie opuści. Więc co mnie paraliżuje? Strach przed czym najbardziej mnie paraliżuje? Szukaj ochrony od Pana. Zaczyna się od tego wołania. Boże dzieci wołają. Abba, Ojcze. Abba, Ojcze. Zwróćmy uwagę też na to, że Dawid nie prosi o zmianę okoliczności. Tak? Bardziej modli się o wzmocnienie jego serca właśnie w tym wszystkim. Więc Boża bojaźń, no właśnie, bo jest bojaźń przed tym światem, przed tym, co się dzieje, ale jest też zdrowa bojaźń. Zdrowa bojaźń. Bojaźń Boża nas mobilizuje, a bojaźń ludzka nas paraliżuje. Bojaźń Boża, warto sobie zapisać, mnie mobilizuje, bojaźń ludzka paraliżuje. Bojaźń Boża mnie mobilizuje, bojaźń ludzka mnie paraliżuje. Jak widzimy na dworze króla Dawida, albo jeszcze on tam był jako służący Saula, albo już sam był królem, tego nie wiemy, w jaki sposób ludzie mówili między sobą. Mówili przeciwko niemu, dyskredytowali go w jakiś sposób. Mówili kłamstwa na jego osobę. Tak? Mówili kłamstwa w związku z tym, kim on jest i jakie ma motywacje. Strach oczywiście rodził się w sercu Saula. Dawid też się boi tej sytuacji, tego wszystkiego, co się dzieje. I on ratuje swoje życie, owszem, bo nieraz i ucieka przez okno, tam z łóżka ucieka, ale większą ma bojaźń przed Bogiem i ta bojaźń przed Bogiem go ratuje. Nie tylko to, ile ludzie mu pomagają, nie tyle, ile on jest zaradny, ale bojaźń Boża go ratuje. Druga rzecz, jaką możemy robić, jeżeli chodzi o walkę, naszą walkę z tą w życiowych bitwach duchowych, to jest, ja tak znowu się rymnęło, więc napisałem, znaj strategię szatana, proś o mądrość Pana. Prosić o mądrość Pana, bo mądrość, o którą prosimy w liście Jakuba, nie polega wyłącznie na tym, że proszę o mądrość w finansowych kwestiach, w szkole, jak potrzebna jest, na jakichś klasówkach. Tak to rozumiałem, kiedy byłem młodszy, że tam prosić o mądrość, to wtedy, kiedy klasówka jest, to trzeba modlić się o mądrość. Ta mądrość związana jest tutaj bardzo ściśle ze zrozumieniem sytuacji, w której jestem, pokusy, która mnie dotyka. I znowu, to jest coś, czego dzieci nie rozumieją. Nie wiedzą, dlaczego tak reagują. Dlaczego dźgnąłeś swojego brata? Dlaczego jesteś taki złośliwy, że musi go wziąć i uszczepnąć go? Nie? Żeby zadać mu ból, żeby zadać mu cierpienie. Skąd taka złośliwość? Ale to nie tylko dzieci takie są. My to samo robimy, kiedy jesteśmy uszczypliwi, to takie ładne słowo, kiedy jesteśmy sarkastyczni, bo to jest takie władne słówka ubrana jest potężna broń. Ładne słówka, tak jak to w polityce bywa. I tak ładnie, gładko mówią, a pod stołem już tam naciskają czerwone guziki i już odpalają armaty na kogoś. Tak? Bardzo podobnie w naszych relacjach tak wygląda. Najbliżsi sobie. Sarkazm potrafi być pozytywny, kiedy żartujemy sami z siebie. Kiedy żartujemy z sytuacji życiowych. Warto mieć dystans do siebie. Warto mieć dystans do tego, co się dzieje. Możemy żartować. No tak, wybraliśmy świetną pogodę na urlop, aleje, prawda? Rozumiemy, że to był sarkazm. Ale jeżeli mówię w stosunku do drugiej osoby, no tak, a ty znowu taki pobożny jesteś, tak? Albo pobożna jesteś. Oczywiście szydząc z jej jakichś tam zachowań w kościele czy poza kościołem, tak? I to będzie przykre, tak? To będzie chęć zadania bólu komuś. To jest bardzo niewłaściwe. Tutaj Dawid mówi w taki sposób. Oni naostrzyli, czwarty, wiesz, czy ja już jestem tutaj? Jestem. Oni naostrzyli co? Języki swoje. Naostrzyli język swój jak miecz, jak strzałem wyostrzyli słowa jadowite, aby ugodzić skrycie niewinnego. Nagle i bez skrupułów ugodzić weń. Utwierdzają się w złem, zmawiają się, aby ukryć sidła i mówią, a któż je zobaczy? Knują zbrodnie, ukrywają uknuty plan, a wnętrze każdego i serce jest niezbadane. Albo inne tłumaczenia mówią, im się wydaje, że nikt tego nie widzi. I to jest cecha też bezbożności, to jest cecha ludzi bez Ducha Świętego, ponieważ Duch Święty ma za zadanie nie zabawiać nas, ale zbawiać nas. Ma za zadanie pokazywać nam, obnażać nasze motywacje. Ludzie czasami to zrobią i czasami będą mieli rację, aczkolwiek ich motywacje będą złe. Tak jak bracia Józefa, pamiętamy, patriarchy, mieli złe motywacje, sprzedając go w niewolę. Bóg jednak zrobił swoje i zbawił cały naród przez to. No, tutaj musimy po prostu pamiętać o tym, że Bóg widzi i serce, które jest bez Ducha Świętego, nie liczy się z konsekwencjami. Nie myśli o tym, co będzie dalej. Albo myśli w takim, jak ktoś mówi, taka powszechna wiara, to często nazywam w Polsce, jakoś to będzie. My wierzymy w jakoś to będzie. Jakoś to będzie. Może jestem wystarczająco dobry, może się uzbiera tych punktów tam. Teraz tak na maturze ustnej tak jest. Właśnie takie słowa czasami musiałem użyć. Niestety, drogi przyjacielu, nie uzbieraliśmy wystarczająco dużo punktów, żebyś zdał. Potrzebnych było 9, a wyszło ci 6. Ach, no przykro mi strasznie to mówić było, ale tak trzeba było nikomu czasami. A on był przekonany, uczeń był przekonany. Jak to? Przecież ja coś mówiłem. Ja coś wiedziałem tam. No coś wiedziałeś i coś mówiłeś, ale uzbierałeś 6 punktów, a trzeba było mieć 9. I tak niektórym się wydaje, że tak podejdą do Boga, że coś tam uzbierałem, coś tam mówiłem, coś tam robiłem. Musisz być pewien dzisiaj. Musisz mieć tą pewność od Ducha Świętego. Należę do Niego. Wołam Abba Ojcze. Szukam pomocy u Niego. I tak jak tutaj jest. I proszę o mądrość w tych sytuacjach. Ja muszę wiedzieć, co się dzieje dookoła mnie. No właśnie, bo pytania, które mogę sobie zadać, to tak, na czym muszę się znać, albo co muszę wiedzieć? Co muszę wiedzieć? Te fragmenty, które mamy tam przed sobą, 2 Koryntian 2,11, 1 Piotra 5,8, mówi o tym, że się znamy na czymś. Na czym się znamy? Jak myślicie? Kto pamięta fragment z 2 Koryntian 2,11? Może tak, tak plus minus. O czym tam mogło być? Znamy się na zasadzkach diabelskich. Znamy się na zasadzkach diabelskich. Ważna rzecz? No bardzo ważna rzecz. Tak? Ja czytam często te wieści wojenne, co tam się dzieje na Ukrainie, w Ukrainie, jakkolwiek. I saperzy, żołnierze zresztą, oni są szkoleni i ci szkoleni mówią, wiem, gdzie może być pułapka, wiem, jak wygląda pułapka. Jeżeli tego nie wiesz, jeżeli się zagapisz, to coś tracisz. W najlepszym przypadku jakąś kończynę, w najgorszym tracisz swoje zdrowie, swoje życie. Swoje życie. Więc poważna rzecz, żeby wiedzieć, jakie są pułapki, jakie są zasadzki diabelskie. My musimy to wiedzieć, naprawdę. Kiedy później czytałem, w związku z tym, już nie chciałem tego rozszerzać, rozważania, list Judy też czytałem kilka razy w tym tygodniu. I tam jest mowa o złych ludziach, którzy prowadzą innych na bezdroża błędu. I kiedy jest bunt Koracha, pomyślałem sobie o czymś takim, że raz to, co on zrobił, ale dwa, że wokół niego zgromadziło się sporo ludzi. I nie wiem, czy oni wyrazili swoje jakieś tam poparcie dla niego, ale to, że stanęli przy nim, nie zauważyli jego błędu, ziemia pochłonęła ich razem z nim. Zauważaj błędy. Dzisiaj tak łatwo jest o pięknych, złotoustych kaznodziejów, którzy gdzieś tam coś głoszą i to wydaje się być takie fajne, takie duchowe. Ale to, że ktoś pięknie mówi, tak jakby pilot mówił bardzo ładnie, tak? Bardzo pięknie się wysławiał, ale nie potrafił tak naprawdę prowadzić samolotu. Polecielibyście takim samolotem? Nie można mu ufać. Chcesz wiedzieć, że ten pilot jest prawdziwego zdarzenia. On może być brzydki, może się wysławiać. Jak tam się wysławia? Najważniejsze, żeby umiał pilotować. Prawda jest najważniejsza. Prawda jest najważniejsza. Więc musimy sprawdzać, co jest prawdziwe. A pierwszy list Piotra mówi o czym? To już na pewno domyślacie. Jaki jest szatan? Jak? Lew ryczący. Jak lew ryczący. Tak? I to też musimy rozumieć sytuację. On udaje lwa, on nie jest lwem. Znowu, sytuacja z wnukami. Ludzie, ja teraz będę przez całe życie opowiadał o wnukach, co? Ale okej, jesteśmy nad wodą i płynie sobie taka kłoda i tak dla zabawy mówię dla dzieci. Popatrzcie, tu płynie krokodyl w naszą stronę. Ten, ile on ma? Trzylatek? Obejrzał się, popatrzył i nagle płacz, straszny płacz. No, krokodyl to poważna sprawa, prawda? Ale czego nie wiedział? No mówił on, przepraszam cię, Jonaszku, no nie chciałem cię wystraszyć. No nie ma krokodyli w Polsce. No ale to nie ma znaczenia. Dla niego to było straszne przeżycie, bo to był krokodyl. Mógł wam pokazać zdjęcia, naprawdę wyglądał jak krokodyl. Ale to jest dziecko, możemy się śmiać z dziecka, my często jesteśmy podobni. Znaj wroga. On jest potężny z jednej strony, on nie jest nieszkodliwym diabełkiem z rogami, tam z widełkami i tak dalej. To jest przebiegła bestia, który próbuje podejść nas, oskarżyć, co ty jesteś chrześcijaninem, co ty sobie dasz radę, na pewno sobie nie dasz rady. Albo w drugą stronę, co ty sobie nie dasz rady, na pewno sobie dasz, sam sobie dasz rady. W jakąkolwiek stronę, ale on będzie cię ciągnął do tego, żebyś był niezależny, żebyś ufał sobie, a nie Bogu. Żebyś nie wołał ciągle Abba Ojcze. Abba Ojcze, wołaj do Niego, zaufaj Bogu, a wtedy odniesiesz swoje zwycięstwo. Pierwszy Jakuba 1,5, to już właściwie wspomnieliśmy, bo tego zaczęliśmy, ale tylko zakończę jeszcze Efezjan 4,29, bo powinniśmy wziąć ten tekst w drugą stronę. A jak jest z moimi słowami? Jak jest z moimi słowami? Co ja wypowiadam? Dlatego apostoł Paweł, Pan Jezus, przepraszam, jeszcze wcześniej mówi, co jest najszybszym łącznikiem między moim sercem a światem zewnętrznym? Usta. Co jest w sercu, to później na ustach. To wychodzi ze mnie. Prawda? I pierwsze to są słowa, które ze mnie wychodzą. I jak to mówi Pan Jezus, a Paweł w liście do Efezjan 4,29 mówi, niech żadne nieprzyzwoite słowo nie wychodzi z ust waszych. Tam jest sformułowanie zepsute słowo, szkodliwe, może być tak jak z naszego psalmu, trujące, jak trucizna. Złe słowo, które wychodzi z mojego serca, co może zrobić dookoła? Zepsuć. To można zrobić i w stosunku do najbliższych osób, to można zrobić do każdej osoby, która jest blisko mnie. To jest moja modlitwa. Często powtarzam, Boże, obym był mądry chociaż dla swoich wnuków. Bo wcale nie uważam, żebym był mądry wielce dla swoich dzieci. To jest tylko Boża łaska. To nie jest tak, że ja to sobie wypracowałem. To jest moja zasługa. To jest Boża łaska. Ale chciałbym być mądry dla moich, żeby moje dzieci widziały. Wiecie, jak to czasami patrzymy. My dzieci na rodziców. A co tam ci rodzice wiedzą? Oni z poprzedniej epoki się nie znają i tak dalej. Nie? Ale chciałbym być chociaż dla swoich wnuków mądry i myślę, że to jest pragnieniem każdego z was, jak jesteśmy w domu. Chcielibyśmy być mądrzy dla tych, z którymi jesteśmy. A mądrość będzie się zaczynała właśnie od tego, co wypływa z twojego serca. No wypłynie to, co tam zostało włożone. Jeżeli włożysz do swojego serca słowo, wypłynie słowo. Jeżeli włożysz tam dialogi z seriali jakieś tam, to wypłyną może dialogi z seriali. Nie wiem, co wypłynie. Wypłynie to, co tam włożysz do twojego serca. Dobrze, to jest druga rzecz. Trzecia rzecz, nie chcę przedłużać, a wiecie, że mam do tego skłonności. Jaką możemy zrobić w tej walce duchowej? To jest, zaufaj Panu, aby odnieść zwycięstwo. Zaufaj Panu, aby odnieść zwycięstwo. Czytamy tak, w taki sposób. Ale Bóg wypuści na nich strzałę. I to warto sobie wziąć w kółeczko. Ale Bóg. Ale to ale i ale Bóg robi potężną różnicę tutaj. Tak? Ale Bóg wypuści na nich strzałę. Zostaną nagle zranieni. Zwróćcie uwagę, wcześniej już mieliśmy to słowo nagle w wersecie którym? Gdzież to było? Nagle, piąty wiersz. No dobrze, myślałem, ale nie powiem. Nagle, w piątym wierszu, bo oni chcą ugodzić nagle i bez skrupułów, tak? A teraz tutaj czytamy, że Bóg wypuści na nich strzałę, zostaną nagle zranieni. I to kieruje mnie w taką stronę, że widzę porażkę tych wszystkich, którzy nastają w jakiś sposób na nasze życie, na życie wierzących ludzi. I choćby im się udało, ja czytam codziennie takie to są rozważania połączone z historiami prześladowań. To bardzo otrzeźwiająca lektura. Bardzo dobra lektura. Tam nie ma walki już tylko o to, że boli mnie, przepraszam, takie kolokwializm, paluszek i główka. Tam jest walka o śmierć i życie, gdzie przychodzą czerwoni Kmerzy w Kambodży i mówią, jak spluniesz na tą Biblię, to wystarczy, możesz odejść, darujemy ci. I tak zrobił pastor, tak zrobił jeszcze ktoś inny, a wreszcie podchodzi dziewczynka, która klęka przy tej Biblii, wyciera ją swoją sukienką i mówi: wybacz im Boże, oni naprawdę nie chcieli tego zrobić. No, oczywiście jest przyłożony pistolet, to się kończy śmiercią. Tamci też zginęli, pomimo tego, co zrobili. Ale zobaczymy, świat, w świecie jest pełno niesprawiedliwości. Ta niesprawiedliwość prawie nigdy na tym świecie nie jest egzekwowana. Większość tych, którzy dokonywali ludobójstwa tu w naszym kraju. Czy myślicie, że ci wszyscy, którzy dokonali ludobójstwa w Ukrainie, czy będą ukarani? Większość nie będzie ukarana. Nie ma sprawiedliwości, ale chcemy tej sprawiedliwości. I każdy, który myśli i mówi w kategoriach sprawiedliwości, tak naprawdę przyzywa Boga. Przyzywa Boga. On chce, żeby Bóg coś z tym zrobił. Czasami dlatego mam pretensje. Dlaczego, Panie Boże, Ty widzisz, a nie grzmisz, tak? Dlaczego Pan Bóg czegoś nie robi? Ale tu mamy obietnicę. Mówi: zaufaj Panu, by odnieść zwycięstwo. Zobaczysz, nagle przyjdzie na nich zagłada. Zostaną nagle zranieni. Własny język przywiedzie ich do upadku. Kiwają głowami wszyscy, którzy na nich patrzą. A odniosę się tylko do jednego fragmentu, który też dosyć często wspominam. To jest objawienie świętego Jana, 18 rozdział. Dosyć często wracam i po prostu czytam ten rozdział. On bardzo oprzytamnia i bardzo pokazuje coś, co dzieje się teraz nieustannie. Myślałem też w takich dziwnych kategoriach, powiem wam taką dziwną rzecz. Mianowicie pomyślałem o zwyczajnym chlebie. Co stoi za chlebem? Chleb to dobra rzecz? Bardzo dobra rzecz. Prawda? Wszyscy modlimy się, to jest modlitwa: chleba naszego daj nam dzisiaj. Ale kiedy patrzysz na ten świat i to, co dzieje się w świecie, za tym chlebem, co może się kryć? Może się kryć zboże z Ukrainy, wyszarpane, można powiedzieć, najeźdźcom. Może się kryć właśnie zboże z Ukrainy, które jest do Polski nielegalnie wwożone, które jest w zły sposób nawożone, nad którym ktoś może przeklinał, albo ktoś miał niezapłacone, ktoś został oszukany, bo taki jest ten świat. I bardzo często tak to wygląda. Ja nie mówię, że tak zawsze za każdym bochenkiem tak jest, byście tak nie myśleli. Lepiej myśleć pozytywnie. Ale bardzo często, kiedy patrzymy na ten świat, za wszelkim dobrem kryje się jakieś nieszczęście, jakiś krzyk rozpaczy, dobra, które my posiadamy. Często są opłacone życiem, zdrowiem ludzi, którzy wydobywają jakieś surowce. Żebyśmy mieli się luksusowo, żebyśmy mieli dobrze. Tak? Ktoś za to musi zapłacić. I tutaj mamy taką scenę, trudną, przykrą, ale bardzo ważną. Przeczytajmy, zobaczmy tylko do wiersza. Ojejku, no. Szczególnie podkreśliłem 10 i 15 wiersz, ale zobaczmy, przeczytam od 18 wiersza. Potem widziałem innego anioła wstępującego z nieba, który miał wielkie pełnomocnictwo i rozjaśniła się ziemia od jego blasku. I zawołał donośnym głosem: upadł wielki Babilon i stał się siedliskiem demonów, schronieniem wszelkiego ducha nieczystego, schronieniem wszelkiego ptactwa nieczystego i wstrętnego. Gdyż wszystkie narody piły wino szaleńczej rozpusty jego i królowie ziemi uprawiali z nim przeteczeństwo, a kupcy ziemi wzbogacili się na wielkim jego przepychu. Ten świat żyje chciwością, żyje zyskiem, żyje tylko tym, żeby zyskać więcej, nawet uciskając innych, wykorzystując innych, handlując ludzkim życiem wprost. I to o tym czytamy dalej. Usłyszałem inny głos z nieba mówiący: wyjdźcie z niego, ludu mój, abyście nie byli uczestnikami jego grzechów i aby was nie dotknęły plagi na niego spadające. W jaki sposób wychodzimy? Wychodzimy z tego systemu świata. Zysk, 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 zysk i moje dobro, moja racja, to co dla mnie. Wychodzimy z tego systemu myślenia. Gdyż aż do nieba dosięgły grzechy jego i wspomniał Bóg na jego nieprawości. Czyli dochodzi ten grzech do pewnego pułapu i wreszcie Bóg mówi: odpłaćcie mu, jak i on odpłacił, i w dwójnasób oddajcie według uczynków jego. Do kielicha, w którym napój mieszał, nalejcie mu podwójną miarę. Ile sam siebie uwielbiał i rozkoszy zażywał, tyle udręki i boleści mu zadajcie, gdyż mówi w sercu swoim, siedzę królowa wdową, nie jestem, a żałoby nie zaznam. Wydaje mu się, że nie będzie konsekwencji, zawsze będzie czerpać zyski, jak bogacze tego świata. Dlatego, uwaga i teraz tutaj, w jednym dniu przyjdą jego plagi, śmierć, boleść, głód, spłonie w ogniu, bo mocny jest Pan Bóg, który go osądził. I zapłaczą nad nim i smucić się będą królowie ziemi, którzy z nim przetaczeństwo uprawiali i rozkoszy zażywali, gdyż ujrzą dym jego pożaru. Z dala stać będą ze strachu przed jego męką mówić, biada, biada tobie miasto wielkie, Babilonie, miasto potężne, gdyż w jednej godzinie nagle, można powiedzieć, nastał twój sąd i kupcy ziemi płakać będą i smucić się nad nim, bo już nikt nie kupuje od nich towaru. I to jest wymienione to wszystko, łącznie właśnie aż w wierszu będzie i 13 i życia ludzkiego. Tak? Wszystko jedno. Owce, bydło, kamienie i życie ludzkie to jest towar. I owoce, których pożądała dusza twoja, przepadły dla ciebie. I wszystko, co się lśni i błyszczy, zginęło dla ciebie i nigdy już ich nie będzie. To wszystko, za czym człowiek tęskni, marzy, za czym, do czego ciągnie jego serce i to modlę się gorąco, teraz kiedy też zmieniamy nasze miejsce pobytu, to nie jest miejsce moje docelowe. Musimy sobie to mówić z ludźmi. To nie jest moje miejsce docelowe. Mam nadzieję, że będzie nam tam przynajmniej tak dobrze jak tutaj, może lepiej. Ale to nie jest nasze ostateczne szczęście. To nie jest moje docelowe miejsce. Zdążamy do innego domu, do domu w niebie. A ci, którzy myślą o tym, co tutaj, choćby zdobyli największe skarby tego świata, to zobaczcie, to są naprawdę świetne słowa. W jednej godzinie zniweczone zostało wielkie bogactwo. 17 wiersz. W jednej godzinie wszyscy sternicy, wszyscy przewoźnicy, żeglarze i tak dalej przystanęli z dala i też mówili, widząc dym pożaru, krzyczeli, któreż to miasto podobne do miasta wielkiego, sypali proch na głowy swoje, płacząc, narzekając, krzyczeli, biada, biada, miasto wielkie, na którego skarbach wzbogacili się wszyscy właściciele okrętów morskich, w jednej godzinie zostało spustoszone. Ale dla nas zostaje wiersz 20. Rozraduj się nad nimi niebo i święci i apostołowie i prorocy, gdyż Bóg dokonał dla was sądu nad nim. I to dzieje się w mniejszej lub większej skali teraz również. Kiedy widzimy te trzęsienia ziemi, kiedy widzimy potopy, kiedy widzimy te nieszczęścia, które dotykają wojny, tak? To jest Boży sąd, ale w małej skali tylko. W małej skali. Ale przyjdzie czas, kiedy to wszystko, co widzą i pragną nasze oczy, to 14 wiersz, to warto sobie podkreślić go właśnie, coś, czego pożądała moja dusza. Tak? I Pan Jezus mówi, życie nie polega na tym, tylko co będziesz jadł, albo w co się ubierzesz, albo co tu zdobędziesz na tej ziemi. Życie nie sprowadza się do tego, co pożądają twoje oczy. Życie to coś więcej. Życie to coś więcej. Więc większość rzeczy w naszym życiu dojrzewa do żniwa, aż przychodzi jeden moment i ten cały piękny, wielki Babilon rozsypuje się w pył. A to mnie prowadziło do dalszego rozważania na rzeczy, które działy się nagle w Biblii, ale to pominę, bo już widzę, że przekraczam czas pomału. Kończąc, czwarty punkt tego naszego zwyciężania. Oddaj chwałę Panu. Znowu moja taka rymowanka. Komu chwałę oddajesz, do tego podobnym się stajesz. Tak, to są właściwie taka parafraza tego, co prorocy nieraz mówili, że stają się do nich podobni, czyli ludzie budują z kawałka drewna, umocowują jakieś gwoździami, oblekają jakieś blachami, ładnie wygląda i oni wtedy temu czemuś cześć oddają. Zobaczcie, jak to wygląda nawet w przypadku dziecka. Znowu te wnuki. Nie? On namalował coś, zrobił coś. Tak, załóżmy. I teraz niech ktoś mu tylko przyjdzie, braciszek, i tam mu oczywiście zrobi coś. nie wiem, czy złośliwie, nie będę wnikać, ale kreskę mu postawi. Co? To jest moje dzieło, zniszczyłeś to, i to i oczywiście płacz i wrzask i tak dalej. To są małe dzieci, śmiejemy się znowu nad tym, ale tak naprawdę to znowu jesteśmy my. To znowu jesteśmy my. Patrzymy na nasze dzieło, naszego życia i ktoś nam to psuje. Pan Bóg mówi, ja ci na pewno wszystko zepsuję, bo to wszystko pójdzie w ogień. To wszystko. I teraz pytanie, co ty masz, bo albo jesteś podobny do mnie, bo mi chwałę oddajesz, albo będziesz podobny do tych bożków, bałwanów, do tej głupoty, za którą ciągle gonisz. Do kogo będziesz podobny? A będziesz podobny do tego, czemu cześć oddajesz. Dawid tutaj zachęca, jego strategia walki, oddaj chwałę Panu, oddaj chwałę Panu. Spójrz na te wiersze. Mówi tak, 10 wiersz, a tam znowu się zaznaczyłem, 10, 11, tak. I boją się wszyscy ludzie, opowiadają dzieło Boga, rozważają czyny Jego. Sprawiedliwy rozraduje się w Panu i będzie szukał u Niego schronienia i będą się chlubić wszyscy prawego serca. Pytanie, które tam sobie zadałem, co mnie cieszy? Co cieszy, albo co chwali Boga? Nie mnie. To jest różnica. Co cieszy Boga? Co chwali Boga? I gdybyśmy spojrzeli właśnie na te wiersze, czyli to, kiedy boimy się Jego. To jest jakby podsumowanie troszeczkę tego, co wcześniej powiedzieliśmy. Boję się, mam bojaźń przed Bogiem, nie tylko przed człowiekiem. Opowiadam o Jego dziełach. Bogu się to podoba. Kiedy mówisz innym dookoła, swoim współmałżonkowi, swoim dzieciom, najbliższym sąsiadom, jaki jest Bóg, co Bóg robi. Kiedy rozważasz Jego czyny, czytasz choćby Jego słowo, świadectwa. Dawid żył tym, bardzo on znał rozkład świątyni, służbę ofiarniczą, nie był kapłanem, nie mógł tam wejść, a jednak to w nim gdzieś przez cały czas chodziło. To było największe pragnienie zbudować świątynię, prawda? I on te wszystkie historie znał. Więc rozważają czyny Jego. Sprawiedliwy rozraduje się w Panu. W Panu się rozradować. Chociaż był na pustyni, chociaż uciekał, chociaż on szukał radości w Bogu. To jest naprawdę to jest jedna z najtrudniejszych rzeczy. Bo my jesteśmy autentycznie zmęczeni, autentycznie szukamy jakiegoś takiego czegoś przyjemnego w naszym życiu, tak? Po ciężkim dniu, no co tu, co przyjemnego jest? Telewizor, książka, może coś tak, rozrywka generalnie. Nie musi w tym być, to nie musi być zło wcielone od razu, nie trzeba telewizora przez okno wyrzucać, ale jeżeli w tym szukam takiej pociechy i rozrywki tylko, a nie umiem się cieszyć w Panu, nie umiem się cieszyć w Bogu, to Bóg jest tylko dodatkiem do mojego życia. I to też jest moją modlitwą. Ja nie mówię teraz tego, że ja to jestem taki duchowy, że ja się umiem cieszyć Bogiem. To jest moja ciągła walka gdzieś. Szukam tego, staram się, chciałbym i modlę się o to dla każdego z was, jak tu jesteście, że Bóg był waszą największą radością. Cieszą mnie kwiatki w ogrodzie, cieszą mnie mój kraj, nawet taki, jaki jest. Słuchałem audycji w jakimś kraju, prezydent sam napisał konstytucję, sam ustanawia prawa i o wszystkim zarządza, bodajże w Paragwaju. Zostawmy to. W pięknym kraju mieszkamy, w pięknym kraju. Można się tym cieszyć, ale to nie jest do końca moje spełnienie. To nie jest do końca moje spełnienie. Świat nie jest moim domem. I biada, gdyby ten domem dla mnie był. Więc co cieszy Boga? Cieszy Go to, kiedy ja umiem się Nim cieszyć. Kiedy szukam u Niego schronienia. Szukam schronienia kiedy? Kiedy jestem słaby. Wtedy, kiedy potrzebuję. To chwali Boga. To cieszy Boga. I będą się chlubić wszyscy prawego serca wtedy. To też Twoja radość spowoduje, że inni dookoła Ciebie będą się też cieszyli Twoim Bogiem. I to widzę nieraz, gdy umierała nasza siostra mojej teściowej, Rut, umierała, widziałem to w ich dzieciach, kiedy dzieci przygotowały takie nabożeństwo pożegnalne. To było radosne, piękne nabożeństwo. Chyba naprawdę nigdy nie byłem na takim radosnym nabożeństwie żałobnym. Na cmentarzu. Przy trumnie. Ale to było bardzo radosne. Bo oni żyli jej radością. Ona się cieszyła Bogiem, kiedy umierała, zasypiała, odchodzę do Pana, jestem bezpieczna w Panu. Jestem bezpieczna w Panu. I dzieci to od niej przejęły. Kiedy się pytaliśmy, jak się czujesz, to dobrze, mama jest z Panem, jest okej. Okay. To jest smutne, to jest przykre, ale skończyło się jej cierpienie, jest z Panem. My przygotowujemy się na odejście z tego świata. My nie przygotowujemy się na lepsze życie tylko tutaj, że będzie za niedługo, jak będą lepszy rząd, czy lepsza jakaś tam wojna się skończy, pandemia się skończy, coś tam się skończy. My czekamy na Pana i oczekujemy, że On też nagle teraz może działać w naszym życiu w sposób cudowny, wspaniały. I ostatnie pytanie, które tam sobie zadaję, to jest: o czyje królestwo, o czyją sprawiedliwość zabiegasz? Bo pamiętamy, Dawid, kiedy pisze te psalmy, nie chodzi mu tylko o to, żeby jemu było przyjemnie i dobrze. On jest jedynym królem jedynego państwa, z którym Bóg związał się przymierzem i on reprezentuje Boga. Spójrzcie na królów tego świata, dzisiaj, czy wczoraj, czy kiedyś tam. Jacy oni są? Ilu było dobrych? Ilu było dobrych, takich, którzy byli nieskazitelni? Dawid nie był nieskazitelny, ale jednak, tak jak Paweł mówi, nigdy nie przestąpiłem zakonu. Nie znaczy, że nigdy tego nie przestąpił, żadnego przykazania nie złamał, ale uciekał do Boga się z tym, nawet jeszcze jako faryzeusz, z ofiarami i tak dalej. Ale później zobaczył, że to, co chwali Boga, to jest to, co jest w Jezusie Chrystusie. Tylko ofiara Jezusa Chrystusa, tylko Jego śmierć na krzyżu, Jego zmartwychwstanie, tylko o Nim warto mówić. On jest moim życiem, mówi. I Dawid właściwie, ja jeszcze tego nie rozumiem w takich kategoriach, ale on to wyraża. On jest takim królem. Królowie ziemscy bardzo często myślą tylko i wyłącznie o sobie, o swoim zysku. Są jak ci królowie w szachach. Tak? Pionki są od czego? Pionki są od tego, żeby były zbijane. Żeby poświęcić je. Żeby osiągnąć swoje zwycięstwo. Po co są pionki? Nasz król tak nie robi. On nie patrzy na nas jak szachownice i pionki, którym można po prostu poświęcić. Byle jak? A po prostu pionek. Nie. To jest nasz pasterz, który oddał życie za nas. I on mówi, nie zostawia was sierotami. Ja daję wam swojego Świętego Ducha. Dawid jeszcze tego do końca nie wiedział, ale już wtedy wołał, nie zabieraj mi swojego Świętego Ducha. Bo widział, co stało się z Saulem, jego poprzednikiem. Widział, że Duch Święty, prowadzenie, to posłuszeństwo Bogu, tylko wtedy jest bezpieczny. Tylko wtedy jest bezpieczny. I nieraz, mówię, trafiał na pustyni, nieraz trafiały mu się straszne sytuacje, ale jednak zwyciężał. I Dawid został pochowany, mówi, jest jego grób, ale jego potomek, nasz Pan Jezus Chrystus, i zwyciężył, i pokonał śmierć, i daje nam Ducha Świętego na co dzień. Jemu oddawajmy chwałę. Powstańmy do modlitwy.